Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
grudnia 2023 roku w wieku 88 lat zmarła Izabela Cywińska, reżyser, dyrektor teatrów, minister kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, człowiek wielkiej fantazji, niezwykłej energii, radości życia i przyjacielskiego stosunku do ludzi, czego sama doświadczyłam. Pochodziła ze wsi Kamień Puławski nad Wisłą w województwie lubelskim. Tam Cywińscy mieli swój rodzinny majątek. W 2015 roku ukazała się jej autobiograficzna książka Dziewczyna z kamienia. Czyta się tę książkę znakomicie, między innymi dlatego, że pojawiają się w niej ciekawe postaci z kręgów ziemiańskich, artystycznych i politycznych. Cywińska jest niezwykle szczera w swojej opowieści i nie oszczędza ani innych, ani siebie. Wiele z tych wspomnień stanowi dokumentalny zapis naszych czasów. Poznań ma szczególne miejsce w tej książce, bo też z Poznaniem związana była w czasie studiów. Wtedy pierwszy raz w 1955 roku, jak wyczytałam, znalazła się na przesłuchaniu w Urzędzie Bezpieczeństwa przy Kochanowskiego. I podobną historię, łącznie z internowaniem, przeżyła w 1981 roku już jako dyrektor Teatru Nowego i reżyser przedstawienia Oskarżony Czerwiec. Przez blisko ćwierć wieku, działając w Teatrze Nowym, stworzyła znakomity zespół aktorsko-reżyserski, wprowadziła bogaty, różnorodny repertuar i sprawiła, że Teatr Nowy uznany został za jedną z najciekawszych polskich scen. W 2013 roku na jubileusz Teatru Nowego, który wówczas obchodził 90-lecie powstania i 40-lecie reaktywowania sceny, Cywińska na zaproszenie Piotra Kruszczyńskiego, obecnego dyrektora Teatru Nowego, wyreżyserowała Wiśniowy Sad Czechowa. Tym przedstawieniem żegnała się z poznańską publicznością.
Wiśniowy Sad jest rzeczą o odejściu, o pożegnaniu i o przywitaniu przeszłości. No i teraz było powitanie tylko na taki moment, na taką chwilę, żeby sobie przypomnieć, jak było wtedy.
A jak było? Oto fragment Onych Stanisława Ignacego Witkiewicza, w którym występują Sława Kwaśniewska, Halina Łabonarska i Michał Grudziński. Wszyscy piękni młodzi, w końcu są to lata 70.
Zmieniają się czasy, zmieniają. Niedługo pan już będzie pieścił te swoje galerie. Ja tam obiad zawsze zrobię dobry. Ale czy te bohomazy ostaną się przy tym, co przyjdzie? To jest pytanie. Ot, to jest pytanie.
Widzisz? Widzisz? Twoja to nauka zmienia pospolity bełkot tej zmory w pytania, z których kiedyś da sprawę historia. Jesteś elementem upadku, spikusiu. Zawsze to mówiłem. A dlatego tak jest, że poddajesz się wpływom epoki jako aktorka. Musisz tak tańczyć, jak ci zagrają. To jest tak grać, jak ci napiszą.
Przestań, błagam.
Nie przestanę, nie przestanę i tak mi Boże dopomóż. Zawsze byłem sobą. Sobą, mimo całej twoistości. Wiesz, tym obiektywnym aparatem, który na równi z Rembrandtem, Rubensem cenił Picassa, Matissa, nawet Derena i Severina. Jestem wszechstronny. Na moich ścianach wiszą wszyscy. Wszyscy bez wyjątku. Ale tylko wszyscy w najlepszym gatunku. Jestem urną wyborczą wieków. Alfą i omegą obiektywizmu. Moje teorie nie wykluczają nikogo, nikogo, nawet Krzyżewskiego. Jestem jak duch, który unosił się nad wodami w czasach chaosu.
Ale ty nie cierpisz. Ty patrzysz na to z boku, ty nie jesteś w teatrze.
Pred
ty
byś swoim musiał teatrem! Być w teatrze. Pred swoim teatrem czystej formy w teatrze nie ma, to jest pewnik, pewnik!
Reżyseruje Izabela Cywińska, scenografia Kazimierza Wiśniaka i jeszcze jedno nazwisko pozwolę sobie wymienić. Zenon Andrzejewski, był on autorem opracowania muzycznego tego przedstawienia. Zenek był realizatorem dźwięku w radiu i tym, który nagrał procesy poznańskie w 1956 roku. To nagranie przeleżało w ukryciu całe lata. Kiedy robiłam w 1981 roku reportaż o obrońcach Czerwca, Zenek, z którym się przyjaźniłam, przyniósł mi zakurzone pudła z tymi nagraniami. To było niesłychane odkrycie i to ono posłużyło wkrótce Cywińskiej i Włodkowi Branieckiemu do napisania scenariusza Oskarżonego Czerwca. Ten spektakl w 1981 roku w czasie Solidarności stał się nie tylko teatralnym, ale i społecznym wydarzeniem w Poznaniu. Do jakich tekstów sięgała Cywińska? Pamiętam spektakl Na dnie Gorkiego, świetnie grany, Judasza Skariotu, Huberta Roztworowskiego, Turonia Żeromskiego z muzyką Zygmunta Koniecznego, Zabawę Mrożka, Herody Polskie, czy Wizytę starszej pani Dürrenmatta. Te przedstawienia, a było ich znacznie, znacznie więcej, reżyserowała Izabela Cywińska, ale działali reżysersko w teatrze także Janusz Nyczak, Janusz Wiśniewski i Jerzy Satanowski. To było na samym początku ich teatralnej, wspaniałej potem drogi. Zawdzięczali swoje debiuty Cywińskiej, co zawsze podkreślali. Znalazłam w archiwum rozmowę o nieco późniejszym sezonie 1987-88.
Zrobiliśmy, że zrobię powtórkę tytułów. Wesele we wrześniu, potem na małej scenie Narzeczony Beaty Rudnickiego, po czym Dancing Decadence Satanowskiego.
Nie ma czasu na migreny, świat się jutro spali, więc nie żal nam róż.
Dorota Lulka w Dekadans.
Pachnie wiosną boski foxtrot, jutro znów się zmieni woda.
Hopla!
Towarzyszy jej Paweł Binkowski.
Krewnie woda, hopla! No bo nikt się nie szanuje.
Hopla!
Wszystko poszło do przeceny. Koniec tremy.
Hopla! Żyjemy!
Potem ja wznowiłam dziewictwo na dużej scenie. Po czym zrobiłam cmentarze Marka Chłaski na dużej scenie. Po czym Maleszko zrobił Burza w Teatrze Gogo, bajkę dla dzieci, która jeszcze jest jak gdyby mało znana, bo tuż przed końcem sezonu zrobiona i zagrana przez tydzień, ale jest to, myślę, mogę powiedzieć, że będzie to wydarzenie. Ja jestem przekonana o tym. Tak, więc ta przeszłość jak gdyby ładnie się zarysowała. Nie było niczego poniżej ustalonej poprzeczki i to jest fajnie. Bo zawsze tak jest, że bardzo często się tak zdarza, że coś tam jest bardzo wybitnego, a potem gdzieś się wpada w jakiś straszny dołek. Nie wpadliśmy w tym roku w żaden dołek. Może nie było jakichś takich nadzwyczajnych wydarzeń, ale wszystko było w porządku.
I pewnie dalej byłoby wszystko w najlepszym porządku, gdyby nie zaproszenie Izabeli Cywińskiej do rządu, który tworzył Tadeusz Mazowiecki. Powołany on został przez Sejm 12 września 1989 roku. Jak ta wiadomość była przyjęta w Teatrze Nowym? Emocje zapisałam w reportażu.
Oj, to straszna rzecz. To straszne. To, co ma nowy ten minister kultury do zrobienia, to jest... No po prostu to musi... Prawdopodobnie to będzie miotła, która musi pozamiatać te 40 lat brudu.
Wejście, pani minister!
Łączą państwo dużo telefonów do pani dyrektor?
Telefony, proszę pani, no straszna ilość telefonów, telegramów bardzo dużo, także i ludzie naprawdę z taką ochotą, z taką przyjemnością składają gratulacje i bardzo się cieszą niektórzy, że rzeczywiście została tym ministrem. Może w naszej kulturze coś się ruszy wreszcie.
Pan Wojciech Standeł, jak pan przyjął wiadomość o nominacji swojej dyrektorki?
Ano, z takimi mieszanymi uczuciami. Bo jeżeli nie będziemy mieli takiego kierownika artystycznego, który potrafił ten teatr na takie wyżyny podnieść, przewidzieć, co dalej zespołowi jest trudno.
Jakie cechy charakteru najwyżej pan ceni u Izabeli Cywińskiej?
Szacunek do aktorów i wzajemnie aktorów do niej, doskonały menadżer, dyplomacja i umiejętność strategii w tym bardzo ciężkim okresie.
Urokliwa!
O, właśnie idzie dyrektor Cywińska. Mam nadzieję, że ma to lepiej tłumaczy, wyjaśni ode mnie.
Pusty! Ładnie, ładnie. Dziękuję ci, kochanie, bardzo.
To jest skarbonka, która będzie ze mną jeździć do Chicago. Nie żądaj ode mnie koncepcji, jak zdobędę pieniądze. Powiedziałam już od razu, dzisiaj widziałam tytuł w gazecie, że zaprzyjaźnię się z ministrem finansów.
A będzie miał bardzo wielu przyjaciół.
No, ale ja będę pierwsza, bo ja jestem jedynaczka w rządzie. Nie można mnie ze mną się nie zaprzyjaźnić.
A jak to jest na świecie z kobietami, ministrami kultury?
Ja wiem, że jest Merkuri. I chyba w Norwegii jest też pani minister, bo tam są same kobiety, rządzą i nieźle rządzą. Ja nie wiem. Jeszcze się nie zdążyłam w niczym zorientować. Ja nic jeszcze nie wiem. Poza tym, co bym chciała zmienić, a to, co bym chciała zmienić, to wynika tylko i wyłącznie z moich boleści i doświadczeń przez te 25 lat mojej pracy, mojego kontaktu z książką w księgarni, a nie gdzie indziej, mojego kontaktu z domami kultury, to bezpośrednio, z mojego kontaktu z biednymi rolnikami, którzy nie mają niczego i z mojego kontaktu z Ministerstwem Kultury i Sztuki, które nie spełniało moich pragnień.
Pytają niektórzy koledzy o cenzurę.
Ja odpowiedziałam już, że ja po prostu nie widzę możliwości, żebym mogła być ministrem kultury w momencie, kiedy będzie cenzura. Po prostu nie widzę i sądzę, że premier Mazowiecki również nie widzi takiej możliwości.
Scena, na której pani przyjdzie reżyserować, dosyć duża jest. To są właściwie...
Cały świat. Bo,
tak,
my jesteśmy tutaj i jest nas 15 milionów poza granicami. Te 15 milionów musi być też z nami razem.
Jak zastanawiałam się nad pani drogą artystyczną, przed tą właśnie polityczną, to wydało mi się słuszne przypomnienie słów Wyspiańskiego, który pisał o teatrze narodu i kończył tę myśl: chcemy w teatrze tym Polskę budować. Na scenie kształtowała pani myśli, uczucia.
Narodowe.
Polskie, tak, polskie, tak, uczucia. Właśnie
mi to było bliskie, bo ja jednak gdzieś tam, jak napisałam kiedyś przed laty w Chujschu pierwszym, to napisałam, że polityka jest moim hobby, teraz to hobby będę realizować, więc pierwszym moim hobby był teatr, drugim polityka. Pierwsze realizowałam, teraz będę realizować drugie hobby.
Miałam okazję obserwować kilkanaście lat temu w Kaliszu, jak panią kochano za tę wierność właśnie Polsce.
Z Kalisza dostałam się ogromny telegram podpisany szeregiem nazwisk, ale ten mnie szczególnie wzruszył. Kaliski, żebym udało mi się tak pozostać w sercach wszystkich Polaków, jak pozostałam w sercach Kaliszan.
Ostatni teatralny wieczór z Cywińską w Teatrze Bogusławskiego w 1973 roku. Teatr pękał w szwach.
Państwowy Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Z okazji zamknięcia 3-letniej działalności w Państwowym Teatrze Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, dyrekcji teatru, zespołowi aktorów, pracownikom administracji i obsługi za wspaniałe osiągnięcia artystyczne i upowszechnienie...
Jedno mogę tylko powiedzieć. Szkoda, że pani Cywińska stąd odchodzi. Znowu się zacznie szara codzienność prowincjonalnego teatru. Od 3 lat, od kiedy pani Cywińska była dyrektorem, było ciekawie, było masę sztuk. No wie pani co, Ja studiuję w Poznaniu, ja będę miał panią Cywińską przy sobie, bo ja będę też w Poznaniu, a ona będzie teraz dyrektorem Teatru Nowego. Bardzo się cieszę, że chociaż do Poznania nie wywieźli ją gdzieś do Jeleniej Góry albo gdzieś dalej do Warszawy. No ja się tylko zastanawiam, no co było powodem tego, że ona stąd odchodzi. No czy jej tutaj się nie podobało, czy ja wiem. No chciałbym ją zapytać wprost.
Myśmy tutaj w pierwszym okresie, w pierwszym sezonie naszej działalności Andrzej spotkali Falkiewicz. Się z wielkimi niespodziankami, jeśli idzie o frekwencję na przedstawieniach poszczególnych, bo na przykład Wyzwolenie w Kaliszu i w kilku miastach jak Ostrów i Konin poszło 50 razy i wiele innych takich wypadków, właśnie takich miłych niespodzianek frekwencyjnych.
Że też wszystko w historii pękać musi, a nie na smarach rozumu gładko w przyszłość się posuwać. Prawo nieciągłości...
Aż boli od tego gadania, purwej sucza maść. Aleście się majster zmienili. A kierunek zmiany tej jest taki sam jak mojej, tylko że jakościowo są to różne zmiany.
Janusz Michałowski i Henryk Talar we fragmencie Szewców Witkacego.
Po tej stronie. A jak na te przejdziemy, staniemy się jak oni. Siły tajne, ludzie tajni są, tylko jakościowo od jawnych się nie różnią. To jest istota rzeczy. Hej.
Pozory. Pozory na tle gwałtowności przemian społeczności naszej.
A nie moglibyście się wyzbyć tego sobaczego słupska staropolsko-proroczego sposobu gadania? A nade wszystko ilości samych słów?
Nie.
Janusz Michałowski, pana droga teatralna wiodła z Warszawy, gdzie pan skończył szkołę.
To Koszalina.
Koszalin,
z Koszalina
Toruń,
do Torunia.
Tak?
Z Torunia do Teatru Polskiego w Poznaniu. Z Poznania do Kalisza i z Kalisza do Poznania.
Zdaje się, że do Kalisza zaprosiła pana Izabela Cywińska.
Już w Poznaniu byliśmy parą, można tak powiedzieć. No i wspólnie podjęliśmy tę decyzję.
To było trochę ryzykowne przedsięwzięcie.
Był to inny czas. W tym okresie bardzo często młodzi aktorzy po ukończeniu szkoły całymi grupami wędrowali do różnych ośrodków. I się też udało się dość łatwo zebrać kolegów, którzy zostawili mieszkania, taką już pewną, wypracowaną przez lata sytuację w innych teatrach. I poszli do maleńkiego Kalisza i tam robiliśmy teatr.
Oprócz aktorów pojawili się też świetni reżyserzy.
Zaangażował się do nas Maciek Prus, nieżyjący Kajzar, scenograf nieżyjąca, Zosia Wierchowicz, Andrzej Sadowski.
Falkiewicz był kierownikiem.
Andrzej Falkiewicz, kierownikiem literackim. Też na tej zasadzie takiego cudownego wariata. Za każdym razem przed premierą mówiliśmy, że zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie i chyba takiego przedstawienia nigdy nie zrobiliśmy, ale dzięki temu, że tak daleko mierzyliśmy, przedstawienia te cieszyły się uznaniem publiczności, krytyków. Byliśmy wszyscy bardzo młodzi, bardzo odważni.
To jest jedna z podstawowych cech Izabeli Cywińskiej.
Tak. Iza pozostała taką właśnie. Więcej zachowała od nas wszystkich siły, świeżości, odwagi i wiary. Myślę, że teraz, w tym momencie jest to niesłychanie ważne i potrzebne.
A jak się pan czuje w nowej roli?
Iza zawiadomiła mnie o tym, bo ona reżyserowała w Omsku i tam telefonicznie atakował ją premier Mazowiecki. Myślę, że gdyby była ona tutaj w Polsce, gdyby mogła radzić się kolegów, porozmawiać ze mną, to może by tego nie wzięła, nie wiem. Teraz uspokoiłem się, ale byłem bardzo zdenerwowany. Po prostu boję się bardzo o nią, bo to jest taki moment bardzo niebezpieczny. To jest przecież pierwsza linia frontu. Ja myślę, że to może być tak, że to na straty. Znaczy nie na straty, tylko że oni mogą dość szybko odejść. Ale bardzo możliwe, że Iza kiedyś wróci do teatru.
Panią Sławę Kwaśniewską spróbuję zapytać.
Co, kochana?
O refleksje takie najświeższe.
No one już nie takie świeże. No myśmy tak przypuszczali, szczerze mówiąc. Przed wyjazdem do Omska powiedzieliśmy nie jedź, bo Anusz będziesz ministrem. No i stało się. Ja uważam, że to jest... To nie mogę mówić, bo jestem wzruszona. Po prostu szkoda jej. Szkoda jej strasznie dla nas, ale jest bardzo potrzebna. Dla Teatru Polskiego, no znaczy dla kultury w ogóle polskiej. No mamy nadzieję, że ten teatr jest jej ukochanym dzieckiem i będzie jakoś preferowany. Pewnie nie można tak, ale my taką mamy nadzieję. Będzie jej ciężko bez teatru, bo przecież to jest jej miłość. A pasją jest administracja, więc myślę, że tam jej się też powiedzie. Musi.
Oj, to straszna rzecz. To straszne. To, co ma nowy ten minister kultury do zrobienia.
Bolesław
to jest,
Idziak.
No po prostu to różnicza robota. Ja nie znam lepszego kandydata.
Teraz ja idę na górę. Panie, ja nie mam jedno zajęcie mogę powiedzieć.
Tak, co chcesz jeszcze? Nie mając pieniędzy, nie można kupować, ale można sprzedawać sztukę. Czy ministerstwo ma taką szansę?
Sprzedawania sztuki? Bez przerwy o tym myślę, tylko jak sprzedawać. Przypuszczam, że to będzie w tej chwili na najbliższe 2 lata najlepsza wizytówka Polski. Mamy wspaniałą muzykę, mamy wspaniałe malarstwo, mamy wspaniały jeszcze miejscami teatr, mówię jeszcze, bo to jeszcze tak bywa. Czyli my mamy to sprzedawać i pokazywać na świecie, a Polska jest w tej chwili na pierwszych stronach wszystkich gazet i każda podróż, która ma się skończyć jakimś efektem ekonomicznym, każdej takiej podróży powinna towarzyszyć prezentacja tego wszystkiego, co mamy najlepsze. A co mamy najlepsze? W tej chwili mamy sztukę najlepszą. Wierzę w swoją intuicję i wierzę w to, że bardzo dużo dobrych ludzi wspaniałych jest wokół nas, którzy dotychczas nie mieli szansy pokazać, co umieją i teraz będą chcieli pokazać.
Dzień dobry panu, Barbara Miczko Radio.
Dzień dobry.
Czy z cenzorem?
Tak, słucham.
Proszę pana, nagrałam audycję z panią Cywińską.
Minister, tak.
Powiedziała, że właściwie nie widzi potrzeby istnienia cenzury, stąd chciałam zapytać pana, co pan o tym myśli?
Prywatnie mnie pani, czy pani chciała nagrać ze mną też wywiad?
Prywatnie i nagrać.
Proszę pani, nagrać to, to do dyrekcji by się trzeba zwrócić. Bo nie jestem kompetentny, aby pani udzielać jakiejś informacji. Prywatnie mogę pani powiedzieć, że mnie jest w tym sensie, że myślę, że to od pani Cywińskiej chyba nie będzie zależało aż tak bardzo.
A od kogo?
Zdaje się, że jesteśmy w gestii prezesa Rady Ministrów.
No ale on poniekąd ma podobne zdanie.
Wynika z tego, że raczej będziemy chyba ograniczani.
Proszę pana, a co pan myśli o Izabeli Cywińskiej?
Myślę, że przeuroczą kobietą.
A o jej przedstawieniach, jej repertuarze?
No, znakomity.
A to teraz mówi pan prywatnie, czy jako cenzor?
Nie. Zupełnie prywatnie. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobały.
Za co pana zatrzymali?
No, właśnie.
Marek Chłasko, cmentarze w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
Po prostu zaśpiewałem na ulicy.
Postukać. Jak ktoś przyjdzie, to... poprosić grzecznie, może wypuszczą, jeżeli naprawdę nic nie było.
Nie, no mówię panu, byłem wstawiony i śpiewałem.
A co pan śpiewał?
No to nie wszystko jedno?
Jasna sprawa, że nie. Śpiew, a śpiew to jest kolosalna różnica. O czym pan śpiewał?
Nie pamiętam, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Jakaś stara wojskowa piosenka.
Gorzej już być nie mogło. Leży pan jak amen w pacierzu.
Poznański Teatr Cywiński uczestniczył w wszystkim, co się działo w kraju.
Tak, cały repertuar właściwie, szczególnie te sztuki, które reżyserowała Iza, wszystkie one były związane z ważnymi wydarzeniami w Polsce.
Przedstawienie Oskarżony Czerwiec było zaproszone do Gdańska, pamiętam.
W Gdańsku koledzy grali to. Ja grałem tam jedną z głównych ról, ale nie zagrałem, bo miałem zawał.
Ono towarzyszyło zjazdowi Solidarności,
Tak. Graliśmy to w Gdańsku. Znaczy koledzy grali. Opowiadali, że to było wielkie przeżycie.
Z tej linii repertuarowej wyrosły cmentarze.
Nie tylko. Wiele przedstawień, które Iza robiła i nie tylko Iza tutaj w Poznaniu, to znaczy przeniesione przedstawienie śmierci Tarełkina, Łaźnia, Kuroń, co ja mówię? Turoń. Turoń. Wszystkie one miały tę linię.
W związku z tym, że teatr jest to sztuka, mimo że autonomiczna, ale składa się z...
Izabela Cywińska na 2 miesiące przed stanem wojennym.
Do tego, żeby był to ośrodek myśli, działań artystycznych, kreacji, ale również działań intelektualnych. Nie tylko ja, ale i aktorzy właściwie chcieliby grać i rozmawiać z publicznością na tematy te, które nas fascynują. Tylko, że należałoby w tej chwili sięgnąć do pozycji, no nie takich jak Czerwiec, co jest, no była to ogromna przygoda, nie tylko zresztą artystyczna, znaczy nie tak artystyczna jak społeczna. Należałoby sięgnąć w tej chwili i zrobić rzecz, której się nikomu jeszcze w Polsce nie udało zrobić, a mianowicie spojrzeć na to, co się dzieje obecnie z perspektywy. Ale jak uzyskać tą perspektywę, jeżeli żyje się tak gorąco w tym, co się dzieje i każdy dzień przynosi nam zupełnie nowe sprawy?
Ja ci powiem, że ja się ogromnie ucieszyłem, ale nie byłem zaskoczony.
Wiesław Komasa.
Nowy rząd. I szukam tych ludzi, którzy mają tę krew, tę siłę i ten optymizm, którym się powinni dzielić z innymi. I wiesz, wszystkie te rzeczy ma po prostu Cywińska.
W teatrze panował taki specyficzny klimat. Wyczuwało się bardzo ciepłą atmosferę, Ewa którą Haczyk. Ona stwarzała. Przemykała wśród widzów, wyczuwało się bezpośrednią obecność, można było z nią porozmawiać. Nie stwarzała żadnej koturnowości.
I tak próbowała działać w ministerstwie, ale tam było trudniej. Cywińska chciała dokonać rewolucji w kulturze, ale rozbijała się o opór środowisk artystycznych i o zwykły brak pieniędzy. Jej działalność zakończyła się, kiedy Tadeusz Mazowiecki po przegranych z Wałęsą w wyborach prezydenckich podał rząd do dymisji. Było to 25 listopada 1990 roku. Półtora roku później rozmawiałam z Cywińską w Poznaniu.
Ta wizyta w Poznaniu jest spowodowana książką, która się właśnie ukazuje. Izabela Cywińska, Nagłe zastępstwo.
Czy to tytuł teatralny jest.
Czy to są dzieje?
To są dzieje.
Pani minister?
Zaczyna się od tego, że upadł rząd Messnera, bodajże, o ile pamiętam, bo już tyle tych rządów upadło, że nie pamiętam, który to był, ale chyba tak. Czyli jest tutaj kawałeczek mojego życia teatralnego, bardzo skrócony i bardzo niedokładny, tylko po to, żeby ci wszyscy, którzy myślą, że ja się urodziłam w momencie, kiedy zostałam ministrem, a niestety takich jest bardzo dużo, bo Warszawa jest ciągle taka egocentryczna, że wyobraża sobie, że poza Warszawą nie ma życia. I wobec tego niektórzy mnie zauważyli dopiero jak zostałam ministrem, więc musiałam dać ten kawałek z teatru, mimo że to jest krzywda dla teatru, powinno być to odwrotne proporcje, powinny być, no nie odwrotne, tylko w ogóle całkowicie różne, ale dałam ten kawałek, żeby ludzie wiedzieli, że nie wyleciałam srocę spod ogona, tylko że przedtem byłam przez 20 lat co najmniej dyrektorem i reżyserem.
I późniejsza jeszcze refleksja.
Co by pani zmieniła w tej chwili, gdyby pani zasiadała na fotelu ministra?
Ale czy w tej chwili, czy wtedy?
Zacznijmy od wtedy, a przejdziemy do dnia dzisiejszego.
To bardzo trudne pytanie jest, bo ja w gruncie rzeczy, wbrew temu wszystkiemu, a zna mnie pani redaktor już lat 20 parę, zna pani wszystkie moje dokonania i zna pani mój upór. I też chyba zna mnie pani jako człowieka, że ja nigdy nie byłam taka przekonana o czymś, że jest bardzo dobre, co było bardzo złe. Lub, prawda, chyba nie mogę sobie zarzucić tego. Ja twierdzę, że ja nie popełniłam podstawowych błędów. Chyba bym poprawiła tylko jedną rzecz, a mianowicie bym dała wszystkie pieniądze, żeby mieć znakomitego rzecznika prasowego, czego nie miałam, bo nie doceniałam tego. I ten rzecznik prasowy by od rana do nocy każdemu tłumaczył, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To był błąd i mojego resortu, i chyba rządu mazowieckiego. Mimo że Małgosia robiła, co mogła, nie Zabitowska, to mimo wszystko było to jeszcze za mało i myśmy za mało ludziom tłumaczyli. Zanadto wierzyliśmy w to, że wszyscy rozumieją, co się dzieje wokół.
Co zostało z tego okresu na stałe?
No ja myślę, że w każdym razie jest jedna rzecz na pewno dobra, mianowicie, że ludzie w tej chwili już widzą, że na przykład ten straszny krzyk o książkę, prawda? Moje kukły były palone z dwóch powodów. Pierwsze z powodu plastycy palili, z powodu tego, że im zabrano prawo do tanich pracowni. To trzy moje kukły zostały spalone, a poza tym był straszny krzyk o książkę, że nie finansuje się, nie dofinansowuje się książki w tym stopniu, co by się spodziewali pisarze. Oczywiście jest trudna sytuacja bardzo wielu pisarzy, jest bardzo trudna sytuacja książki najbardziej ambitnej i tej, która nie może być opłacalna. Natomiast w ogóle sytuacja książki jest w tej chwili lepsza niż była kiedykolwiek.
Tak, takiego rynku książki nigdy
tak,
nie mieliśmy.
Nigdy nie, ale nikt tego dalej nie chce przyznać, a już nie mówię, co było w tym czasie, kiedy ja byłam ministrem, kiedy jeszcze nie było takiego rynku, ale jak gdyby był przereorganizowywany. Więc to jest radość ogromna. Radość jest ogromna, że mimo wszystko ludzie mają szansę wykazać się inicjatywą i to we wszystkich dziedzinach. Że nie umiemy jeszcze tego robić, ja mówię na przykład o ludziach teatru, ale kinematografia, 40 filmów w tym roku będzie wypuszczonych w kooprodukcji. Co z tego wyjdzie? Czy potrafimy zachować wszystko to, co najlepsze ze szkoły polskiej? No,
jeżeli pani wspomniała, pozwolę sobie przerwać, jeżeli pani wspomniała o filmie. Wczoraj, pewnie pani nie oglądała, był film w telewizji wyprodukowany przez studio filmowe Oko. Nie wiem, jaki miał tytuł.
Zamknęłam, bo był tak koszmarnie grany.
Tak, i to był koszmarny film.
Tak.
On został wyprodukowany teraz. Bo wszystkie realia.
Czyli daliśmy na to pieniądze. Czyli
daliśmy pieniądze nasze.
Tak,
nasze
ja zamknęłam tylko dlatego, że usłyszałam, czytając gazetę, puściłam sobie, żeby usłyszałam tak straszny fałsz u aktorów, tak, tak. Okropne aktorstwo, że zamknęłam szybko, także nie oglądałam go.
Gdzie jest to za szerokie oko w Druszlaku, które przepuszcza takie kicze?
Ja oczywiście nie widziałam tego, więc nie mogę się odnieść do tego. Natomiast nie ma takiego sita, które mogłoby zagwarantować, że takie kicze się nie znajdą. Nie ma nigdzie. Niech pani zobaczy, że takie same są kicze w amerykańskiej produkcji, takie same są kicze we francuskiej produkcji i tak dalej. Więc to, tylko że w amerykańskiej, to wtedy one są pod publiczkę robione. A pewnie ten film był nawet taki, że też nie zarobi na siebie, prawda? Więc jeszcze tego nie umiemy się nauczyć. Ja myślę, że w ogóle istnieje rzecz taka, że my nie umiemy robić średnich filmów, tak zwanych filmów na dzień powszedni. pani. Tak samo produkcja teatralna jest. Albo mamy znakomite produkcje, takie jak ciągle jeszcze w Teatrze Starym, albo mamy w tej chwili bardzo niedobre produkcje. Nie ma tego, tej średniej produkcji, która jak gdyby zaspokajałaby potrzeby i nie wstydzilibyśmy się tego, co robimy, bo świadczyłoby to o naszym rzemiośle. Przeżywamy w tej chwili no, chorobę, to jest jakaś taka odra. Każdy młody człowiek przeżywa odrę, prawda? Jak nie przeżyje, to niebezpiecznie jest mu żyć, bo na stare lata jest to jeszcze groźniejsze, więc może tą odrę musimy odchorować w tej chwili.
A teraz, jeżeli zostaje pani dzisiaj ministrem kultury, od czego pani zaczyna swoją pracę?
Ja sądzę, że jest sytuacja w tej chwili z jednej strony łatwiejsza, z drugiej strony trudniejsza. Łatwiejsza, bo już nikt nie pali kuki o ministra. Czyli rozumieją, że minister nie jest człowiekiem, który może wszystko, od którego wszystko zależy, bo to był nawyk jeszcze socjalizmu, prawda? Że wiadomo było, że minister musi zdobyć pieniądze, że można dodrukować pieniądze, że można dać i tak dalej. Natomiast to jest, z tej strony jest łatwiejszy los obecnych ministrów niż mój, obecnego ministra Sicińskiego. Natomiast z drugiej strony ma trudniejszą sytuację, bo pieniędzy jest jeszcze mniej na kulturę. Ale istnieje już podział kompetencji, czyli wojewodowie i władze lokalne odpowiadają za kulturę. I w tej chwili trzeba położyć największy nacisk na to, żeby mieć kontakt stały i wpływ na władze lokalne i żeby móc z nimi dyskutować na ten temat, co promować, jakie największe wartości zachować dla kultury, bo musimy ciągle wybierać, jesteśmy na to skazani.
Praca w ministerstwie, a potem w Fundacji Kultury przyniosła Cywińskiej wiele przykrości. Palono nawet jej kukły. Pewnie Cywińskiej miło by było przeczytać wspomnienia ludzi, którzy po jej śmierci piszą o tym, co jej zawdzięczają. Na przykład Adam Struk, popularyzator muzyki ludowej, polski śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, poeta, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, występujący z kapelą Brodów, napisał tak. Życzliwość Izabeli Cywińskiej, ówczesnej szefowej Fundacji Kultury, a chwilę wcześniej ministra kultury w rządzie mazowieckiego, bardzo nam w swoim czasie pomogła. Bractwo Ubogich, zgodnie z nazwą, klepało na początku działalności potworną biedę. Była pierwszą osobą z establishmentu, która nas wysłuchała, doceniła i posypała. Dzięki jej protekcji kupiliśmy dom na Roztoczu i auto. Otworzyło to w życiu każdego z nas rozdział szczególny, wielokrotnie tu opisywany. Wielkie wrażenie robiły na mnie jej maniery. Dama wchodziła i w momencie zrzucała futro, które dżentelmeni winni przejąć w locie. Malownicza, mądra i piękna. Jej pierwszym wykształceniem była etnografia. Niegdyś na reżyserię nie można było zdawać bez ukończenia wcześniejszych studiów. Mimo, że w niczym się z nią nie zgadzałem, była mięta. Odpoczywaj w pokoju. Adam Struk. Otwieram książkę Dziewczyna z kamienia. Rozdział trzeci. O czułości. A teraz opowiem o Kochankach z Marony, moim późnym debiucie filmowym. Miałam wtedy już 70 lat. O długich studiach nad Iwaszkiewiczem, tajemnicą wszechogarniającej miłości. Film według Kochanków z Marony był szansą na nową przygodę w moim zawodowym życiu i spełnieniem dawnych marzeń. Iwaszkiewicz jako artysta i osoba interesował mnie od zawsze. Jego proza z wszystkimi niedopowiedzeniami, atmosferą tajemnicy jest jak stworzona dla kamery. Zadzwoniłam do Izy. To był 2006 rok.
Halo?
Halo, tu Basia Miczko.
Witam serdecznie, Basia Miczko. No miło mi Ciebie słyszeć.
Dobrze trafiła?
No bardzo dobrze, no. Siedzę nad jeziorem w Augustowie.
Poplotkuję najpierw. Wiem, że kolega Rzeczpospolitej rozmawia z Iwaszkiewiczową.
Tak.
Dziś.
Tak.
No i pewnie wypytuje o Kochanków, tak, z Marony. A Ty wiesz, co ona myśli o tym filmie?
Nie, ona myśli o tym bardzo dobrze.
Aha.
Ona uważa, że to jest najbardziej iwaszkiewiczowski z wszystkich filmów, które zostały zrobione.
Aha, tak. Właśnie oczekiwałam, że ona będzie krytyczna, a to
nie. Nie, ona kocha ten film bardzo.
No, ja pamiętam pamiętniki jej matki.
Tak.
Kiedyś były publikowane. Bardzo, tak, bardzo ciekawe.
Tak. Bardzo, bardzo. Bardzo. A teraz za chwilę wyjdą starego Iwachy, wiesz? Pamiętniki Iwaszkiewicza. Ja robiąc ten film, to ja, kochanie, przeczytałam fragmenty dotyczące tych moich bohaterów, czyli tej jego ostatniej, największej miłości, wiesz? I ta moje, mój
tego
film
chłopca,
to jest,
tak?
Tak. I mój film to jest trochę to opowiadanie, a trochę dzienniki, wiesz?
Ja tylko się zastanawiałam właśnie, jak w tym wszystkim odnajdują się córki.
Maria bardzo dobrze, a ta druga podobno wściekła jest, że Maria pozwala wydawać te pamiętniki i tak dalej. A Maria, słuchaj, to jest tak cudowna osoba, że ona ma 80 parę lat, grzmoci taką zimną wódeczkę, bardzo lubi zimną wódeczkę. Jest to coś, takie zjawisko, jest tak urocza osoba, niezwykła.
A jak to jest teraz z premierą?
No premierę mamy 22 w Warszawie. Niestety takie są marne pieniądze na promocję, że nie będzie ani w Poznaniu, ani w Krakowie, ani nigdzie. No,
no ale film dojdzie, tam my sobie pójdziemy bez.
No dojdzie, ale wiesz, ale powinna być w Poznaniu, powinna być premiera ze względu na mnie. W Krakowie powinna być premiera ze względu na Zawadzkiego, jednego z tych głównych moich aktorów, który tam jest niezwykle popularnym aktorem. Dzisiaj jest z nim wywiad w dzienniku, w tym Jestem Piękna, czy jak w tym dodatku. Wiesz, także to pomaga filmowi zawsze, no.
My zrobimy, co trzeba.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
A teraz wracamy do czerwca.
Tak.
To widowisko odbędzie się 28 czerwca o 22:30 i to właściwie będzie taka klamra całego niezwykłego dla poznaniaków dnia. Jaki jest scenariusz tego wieczoru?
Ja nie będę zdradzać scenariusza, bo będzie tam wiele rzeczy niezwykle wprost zaskakujących dla widzów. Mamy nadzieję, że będą tam niespodzianki dla nich, dlatego że widowisko będzie wzniosłe i myślę, że dostatecznie monumentalne jak na to, co ma wyrażać, ale również będzie ciekawe, interesujące od strony formy. Basiu, kochana, my robimy to we trójkę, czyli Jana Pekacz-Marek pisze piękną muzykę, utwór, któremu wykonaniu no, wielkich orkiestry i ogromnej ilości chórów, wszystkie chóry chłopięce z całego Poznania. Wśród nich będzie stał Mickiewicz Adaś i będzie śpiewał razem z chórami, a Jerzy Kalina będzie robił w tym czasie swoje wielkie plastyczne widowisko, ognie, dymy, różne rzeczy się będą działy przedtem i potem i w trakcie tego koncertu. W trakcie koncertu również zostanie po raz drugi odsłonięty krzyż. Po raz pierwszy odsłonięty był 25 lat temu, teraz będzie odsłonięty po raz drugi, bo będzie przedtem zasłonięty takim wielkim całunem, na którym też się będą odbywały różne rzeczy. Więc tak to będzie. Również współtwórcami tego spektaklu jest Ewa Wyciechowska i Paweł Szkotak ze swoimi ludźmi. Więc po prostu cały Poznań zaangażowany i pół Warszawy.
Ja właśnie ostatnio czytałam takie ulotki, które się pojawiały między innymi w Warszawie, które świadczyły o solidarności ludzi z innych miast w tym 56 roku tak. Właśnie z poznaniakami. To bardzo piękne, bo to taka zapowiedź późniejszej solidarności.
Ja ci powiem, że w ogóle to jest tak, że jak 25 lat temu ja robiłam te obchody czerwca 56, to oskarżony czerwiec 56, to ja nie wiedziałam na przykład tego, co mnie zaskoczyło niezwykle i pobudziło moje myślenie do takiego szerszego o wiele widzenia tych zdarzeń sprzed 50 lat, bo dopiero w dokumentach esbeckich okazało się, z dokumentów esbeckich myśmy wtedy tego nie wiedzieli, może ktoś wiedział, ale ja nie w każdym razie, ani nikt z współtwórców tego spektaklu nie wiedział, że był tam transparent mówiący żądamy wolnych wyborów. Co wyobraź sobie, że gdyby to nie było tak szybko stłamszone, to bardzo możliwe, że ten ruch za chlebem zamieniłby się w ruch wolnościowy z całą gębą, prawdziwy ruch wolnościowy. To było dla mnie zaskakujące, wobec tego pomyśleliśmy, żeby szerzej trochę pójść i żeby nie tylko wciągnąć w to Adama Mickiewicza, czyli mówić o tym, że korzeniami tego ruchu był XIX wiek, ale nasze ruchy wolnościowe w XIX wieku, ale również pokazać wszystkich sztandary będą trzymali harcerze wśród publiczności wszystkich tych krajów, które jeszcze walczą o niepodległość. Wiesz, będzie Czeczenia, będzie Tybet, będzie Białoruś i tak dalej, żeby pokazać solidarność z nimi.
Człowiek jest człowiekiem, dopóki walczy o swoją godność i wolność właśnie.
Tak, tak.
Teraz właściwie to stają jak żywe te obrazy sprzed lat, z tego 80-81 roku, kiedy właściwie rodziło się to, co stało się fundamentem tych dzisiejszych wydarzeń, bo między innymi przedstawienie w Teatrze Nowym stanowiło taką cegiełkę fundamentu, na którym można było postawić coś więcej.
Małą cegiełkę fundamentu znaczyło, myślę, że tak, dlatego że przypomniało tamte rzeczy, tak jak gdyby rozciągnęło ramiona pomiędzy 56 rokiem a 80, prawda?
No
a potem była krótka przerwa i znowuż to ramię sięgnęło aż do 89 roku, czerwca, czyli 4 czerwca, czyli tego, co niedawno żeśmy przeżywali, a mianowicie no, zaczątka wolnej Polski. Mówię zaczątka, bo te wybory jeszcze przecież nie były wolne, ale spowodowane były wszystkim tym, co przedtem robili ludzie w Radomiu, co przedtem robili ludzie w Gdańsku i w 70, i w 80 roku, i w 76. Także wiesz, to wszystko razem to jest taki jeden wielki ciąg, ale trzeba powiedzieć uczciwie zapoczątkowany przez Poznań. Ale trzeba wspomnieć też, bo dzisiaj jest rocznica wypadków berlińskich.
No właśnie, Polacy sobie też przypominają, że wcześniej był Niemcy w NRD
tak,
się
odezwali. A zaraz po Poznaniu przecież Węgrzy, prawda?
W czerwiec nasz poznański był bez wątpienia taką iskrą dla tak, Węgrów. Myślę,
tak,
że to,
tak, że wolno, że można, że tak. Trzeba, tak, tak.
Tylko niestety zapłacili jeszcze większą cenę.
Tak.
No, bardzo, bardzo dziękuję. W takim razie...
Dziękuję Basiu bardzo. Spotkamy się na obchodach czerwca. Ja już tam będę od 23, bo będę nagrywać teksty, bo jeszcze przecież będzie też mały fragment z naszego spektaklu w wykonaniu aktorów Teatru Nowego, moich ukochanych. No i będziemy się widzieć tu i mam nadzieję, że niedługo będzie też premiera mojego filmu. Na co serdecznie wszystkich zapraszam.
Bardzo dziękuję. Miłego odpoczynku w Augustowie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Widowisko na 50-lecie poznańskiego czerwca było imponujące. Sezon 2013-14. Warszawa nie pokochała Cywińskiej, tak jak Poznań, który i ona kochała. Przyjechała tu na jubileusz 90-lecia Teatru Nowego i 40-lecia reaktywowania sceny. To ona ją ukształtowała. To było jej dzieło. Na jubileusz wyreżyserowała Wiśniowy Sad.
Wiśniowy Sad jest rzeczą o odejściu, o pożegnaniu i o przywitaniu przeszłości. No i teraz było powitanie tylko na taki moment, na taką chwilę, żeby sobie przypomnieć, jak było wtedy.
Jak było w 81 roku, kiedy na scenie pojawiło się przedstawienie Oskarżony Czerwiec. Próbowali dociec Paweł Śpiewak, który napisał tekst Gorączka czerwcowej nocy, i Remigiusz Brzyk, który go wyreżyserował.
Gorączka czerwcowej nocy.
To był spektakl, który zmusił mnie do tego, żebym siedziała na krześle, ale czuła się jak pomnik z marmuru, więc to było dla mnie przykre, ale potrafiłam wyjść z tej skóry, że tam się o mnie mówi. Tego się nie spodziewałam, bo jeszcze żyję, jeszcze chcę coś zrobić na tym świecie, a w gruncie rzeczy od teatru dostałam propozycję, że już mogę nic nie robić więcej, stanąć, stać na tym pomniku i czekać na to, że ona przyjdzie z tą kosą po mnie.
Sytuacja tego przedstawienia i tego z 81 roku jest odmienna. Wtedy to przedstawienie było częścią rzeczywistości, w której żyliśmy. A to jest próbą opowieści o tamtym czasie.
No ale opowieści przy pomocy duchów. To, że to jest napisane wierszem, to jest piękne. W dodatku aktorzy tak mówią, że gubią ten wiersz, on czasami wychodzi tylko i to jest bardzo dobrze. Ja tam mam zastrzeżenia, ale to wszystko mogę odnosić tylko do próby. Bardzo możliwe, że już tego nie będzie. Mam zastrzeżenia, że tym młodym ludziom, którzy robią to przedstawienie, pomylił się teatr stalinowski z teatrem z naszych czasów, bo oni tego nie wiedzą po prostu, że tak nie było. I oni zrobili taki fragment takiej sceny, co świadczy o tym, jacy oni są, że tak powiem, dalecy od tamtych czasów. Jest taka scena, w której... Jak ja bym robiła pastisz na temat teatru Zetępowskiego, to ja bym zrobiła taką scenę, a oni to przypisali nam. No, ale ja to powiedziałam im, bardzo możliwe, że zmienią trochę tonację tego. Nie wiem, czy pamiętasz taki plakat takiego robotnika, co koło kręci. Pamiętasz?
Tak.
I to, taka atmosfera, jak na tym plakacie, jest w pewnym momencie w tym spektaklu. Tak nie było, bo myśmy się odcięli całkowicie, robiąc to przedstawienie, od tradycji PRL-owskiej, od sztuki socrealistycznej i tak dalej. Także to nie miało nic z tym wspólnego. A tutaj robotnicy są pokazani jako, no właśnie tacy, co trzymają koło, dzierżą. Tak.
Po premierze Cywińska dotknęła z ulgą. Było lepiej? Zapytałam. Bez porównania lepiej. Świetnie. Poprosiłam, żeby przypomniała scenografię ze swojego przedstawienia, bo ta scenografia w jakiś sposób była niezwykła.
Scenografia była niezwykła, była niezwykle prosta. Na dole lud, na górze władza. Taka trybuna zbudowana, pod którą się to wszystko odbywało. I tam był i pochód pierwszomajowy, szczęśliwy, radosny, wymuszona radość. Właśnie tam byli zetępowcy prawdziwi, w strojach ludowych i nie tylko ludowych. I tam odbywało się też sąd nad tymi oskarżonymi z czerwca 56, nad tymi, którzy brali udział w wypadkach czerwcowych. Więc ta scenografia była niezwykle prosta, ale niezwykle wymowna. Na końcu wszyscy wywracali tą ścianę trybuny, która okazywała się być ścianą papierową, z materiału, czegoś bardzo lekkiego i łatwego do obalenia, a obalał tą trybunę w gruncie rzeczy wysokie cewy dobyte z gardła wspaniałej śpiewaczki polskiej Stefanii Wojtowicz.
Na kolejne jubileusze, także na ostatni, kiedy obchodzono stulecie teatru, Izabela Cywińska z uwagi na kiepski stan zdrowia nie mogła już przyjechać. Zostały nam wspomnienia i jej słowa o tym, jak rozumie teatr i jego rolę w naszym życiu.
Teatr to jest, myślę, że po to w ogóle. Teatr powstał, po to został stworzony, a szczególnie ten teatr od XIX wieku, który mówi i myśli, żeby przekazać to, co ma się najważniejszego ludziom od siebie, coś powiedzieć, co się naprawdę chce powiedzieć i co jest warto powiedzieć. Ten czas, w którym ja byłam z Państwem, mianowicie te 23 lata w PRL-u, było o tyle ważne, o tyle mogłam pozwolić sobie na mówienie, na rozmowę z widownią, poprzez moich kochanych aktorów oczywiście, bez nich by tego nie było, że zdarzyło się, że rozmawialiśmy bez dziennikarzy, bez żadnych pośredników, bo nikt nie miał prawa mówić do publiczności. Myśmy mieli prawo, bośmy mieli swój metajęzyk, a wyście chcieli ten metajęzyk zrozumieć. Dzięki temu, myślę, teatr funkcjonował, istniał i istniał w taki radosnej przyjaźni, jak nasz teatr był z widownią razem. Życzę Ci, Piotrze drogi, który do mnie mówi mamo, bo był moim asystentem, mimo że wysłuchałam dzisiaj Jezus Maria, co on się już napracował przedtem, żeby jemu się udało taki dialog prowadzić z widownią dalej i myślę, że mu się uda z tym zespołem. Dziękuję Państwu bardzo.
To była krótka opowieść o ważnych wydarzeniach w pracowitym życiu Izabeli Cywińskiej, która zmarła 23 grudnia 2023 roku w Warszawie. Audycję opracowała i prowadziła Barbara Miczko-Malcher.
Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Nie została nawet po nich szklanka cienia. Żeglarze za zakrętem gdzieś w oddali nową partię czarnych szachów rozgrywali, a ich meble, walizki, bagaże noszą teraz niebiescy tragarze. Słowa milczące na wieki, kolorowo powtarza Arlekin. Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Nie została nawet po nich szklanka cienia. Żeglarze za zakrętem gdzieś w oddali nową partię czarnych szachów rozgrywali, a ich twarze, witraże i cienie noszą teraz tragarze przestrzeni. Thank you. Żółte liście, niecierpliwe daty zapisują górnolotnie ptaki. Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Znowu życie odpowiada nie na temat. Coś zostało, coś odeszło, gdzie się pali. Rękawiczka, fotografia, sznur korali.